Grzegorz Koczor, prezes firmy Lin w medycynie. Tak naprawdę żaden dyrektor, żaden pełnomocnik do sprawy jakości, najlepszy konsultant nie jest w stanie zmienić tego, co ludzie robią na co dzień. To tak naprawdę pracownicy muszą zrozumieć, gdzie tracą swój czas, gdzie tracą swoją energię, że nie mają pielęgniarki czasu na przerwę, że lekarze się spieszą albo siedzą 40% swojego czasu w dokumentach. Oni nie zostali do tego też stworzeni, oni po to nie są. Pacjenci też tego tak naprawdę nie chcą. I dopiero kiedy oni zaczną zmieniać te swoje wewnętrzne procesy, myśleć o tym, co jest dla nich ważne, a co nie, czyli zrobią tą refleksję, a nie, że ktoś im każe, bo uważam, że żadna ustawa, żadne rozporządzenie nie zmieni tego wewnętrznego świata, bo nie stworzy kultury. I mówi się, że kultura zjada strategię na śniadanie. I bym tak powiedział, że chyba trzeba zacząć właśnie od takiego podejścia.
Czyli trzeba mieć dobre relacje ze swoimi podwładnymi, jeżeli jest się zarządzającym taką placówką.
Ma pani rację, dlatego że ja często pytam o wskaźnik rotacji pracowników, bo uważam, że rotacja pracowników jest największym kosztem dla organizacji. No patrząc na personel medyczny, pielęgniarki, lekarzy, specjalistów, diagnostów, to jeżeli my nie pozwolimy tym ludziom stworzyć środowiska pracy na lata, w którym oni chcą pracować i czują, że ta praca ma sens, no to pójdą gdzie indziej. Tak? Dla nas są często bardzo duże straty przecież dla tych ośrodków, tak, żeby pozyskać nowego specjalistę o takich kwalifikacjach.
Co by pan radził tym najbardziej zadłużonym szpitalom? Od czego zacząć? Już tutaj pan powiedział o tej rozmowie z pracownikami i o tym, żeby oni sobie uświadomili, gdzie tracą czas i siły, ale z takich już typowo zarządzających porad, gdzie szukać oszczędności?
My wykonujemy taką diagnozę potencjału jednostek i powiem pani, że ostatnio robiliśmy szpital wielospecjalistyczny, 8 obszarów i tam zdefiniowaliśmy podczas 20 dni ponad 250 elementów, które mogłyby usprawnić ich procesy. Jak skwotowaliśmy to i liczyliśmy na przykład druki, które drukują, a są zbędne. W skali takiego szpitala rocznego oni wydają tam po 50 tysięcy na przykład na drukowanie kartek papieru, które są kompletnie niepotrzebne, ale nikt się nad tym nie zastanowił. Jak zestawiliśmy na koniec te informacje dla zarządu, to powiedzieliśmy, popatrzcie, wy nie musicie szukać pieniędzy gdzieś, żeby dać ludziom podwyżki. Oni sami sobie mogą je dać. Bo jeżeli oni wyrzucą te niepotrzebne rzeczy i ten proces będzie działał i szybciej, to są pieniądze, którymi można się tak naprawdę podzielić. I jak zawsze to mówię pracownikom, nie, że robicie ten lean management dla siebie i możecie z tego wyciągnąć mnóstwo. Bo jeżeli pracodawca nie doceni takiego pracownika i powie mu, mimo że ty się starasz, że zmieniasz kulturę, że ja widzę, że ty myślisz w pracy, a nie przychodzisz tylko, żeby pracować, to go straci, ale ten pracownik jest tak cenny, że idąc do innej organizacji będzie miał o wiele lepsze wynagrodzenie i to widać już. Tacy specjaliści, tak, z zakresu lean management w ochronie zdrowia, no zyskują bardzo dużą wartość na rynku.
Czyli ewolucja, nie rewolucja, małymi krokami.
Tak, zgadzam się. Ewolucyjnie, ale też szybciej do przodu, dlatego że no jednak mamy wsparcie technologiczne, którego nie wykorzystujemy. Mamy pewne możliwości współpracy z różnymi jednostkami, firmami, żeby naprawdę to przyspieszyć. Trzeba tylko po prostu z tego korzystać.
Małgorzata Bacia, dyrektor szpitala, prezes zarządu szpitala Regionalne Centrum Zdrowia z grupy EMC Szpitale, Dolny Śląsk. Musimy po pierwsze zdać sobie sprawę, że to nie mury szpitalne, nie budynki i nie sprzęt leczą, ale ludzie, którzy tam pracują. Z mojej perspektywy jako dyrektora szpitala najważniejsze, co należałoby zrobić i co robimy w naszym szpitalu, aby tę jakość poprawić, to bardzo ścisła współpraca z zespołami szpitalnymi, zarówno z zespołem medycznym, jak i zespołem niemedycznym. Postrzeganie szpitala jako zespół procesów leczniczych i budowanie tych procesów z uwzględnieniem potrzeb pacjenta. Zostawmy na boku kwestię, kto ile zarabia. To naprawdę pewna kultura organizacji, kultura opieki nad pacjentem, to jest ten element, który ma wpływ na jakość naszej opieki. My jesteśmy jednostką, która cały czas się doskonali. My cały czas uczymy się być coraz lepsi, my mierzymy nasze procesy, my mówimy o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę. Współpracujemy bardzo ściśle i blisko ze sobą. Jako dyrektor szpitala mam bezpośredni kontakt z każdym kierowcą karetki, z każdą panią recepcji. Mam 800 pracowników, większość z nich, liderów tych zespołów, znam po imieniu i regularnie się z nimi spotykam. Myślę, że to jest klucz do tej ciągłej poprawy jakości.
Prywatyzacja szpitali przeraża bardzo wiele osób, ale z drugiej strony bardzo wielu pacjentów chciałoby, żeby szpitale były zarządzane tak jak sektory prywatne, czyli żeby było tam bogato po prostu, bo jak jest to prywatna firma, to zawsze właściciel o to dba trochę bardziej. Jak to wszystko pogodzić?
Niezwykle trudny i bardzo drażliwy temat, bo z jednej strony ochrona zdrowia w Polsce jest finansowana i pacjent ma dostęp do bezpłatnych świadczeń. Z drugiej strony istotnie pojawia się coraz więcej szpitali na rynku ochrony zdrowia, które mają prywatnych właścicieli. Ja taki szpital właśnie reprezentuję. Cóż mogę powiedzieć? Realizujemy kontrakty w oparciu o zasoby finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako szpital prywatny dokładamy należytej staranności największej, aby jakość naszych usług była jak największa. Pacjent tak naprawdę dzisiaj ma wybór, do którego szpitala trafić. Myślę, że w pewnym sensie przyszłość sektora prywatnego w polskim szpitalnictwie zweryfikuje tą postawioną przez panią redaktor tezę. Ostaną się prawdopodobnie te szpitale, które sobie z jednej strony najlepiej poradzą na rynku, a z drugiej dadzą najwyższą jakość usług.
Szpitali w Polsce jest zbyt dużo. Tutaj z jednym z pani poprzedników, prelegentów rozmawiałam i on powiedział, że właściwie jeżeli chodzi o położnictwo, to połowę powinno się zlikwidować. Czy pani też się zgadza? I nie tylko jeżeli chodzi o to położnictwo.
Trzeba by podjąć dość niepopularną decyzję polegającą na efektywnej weryfikacji mapy potrzeb zdrowotnych. Trzeba by przyjrzeć się rzeczywistym potrzebom zdrowotnym Polaków i tak, na końcu tej analizy może się okazać, że w niektórych miejscach na mapie polskiej ochrony zdrowia być może są to miejsca, których nie trzeba likwidować, ale należałoby zaoferować inne usługi niż te dotychczas oferowane. To, o czym mówi pani redaktor, być może liczba porodówek jest zbyt duża. Patrzmy na demografię, dramatyczny, 30, blisko 40 w niektórych miejscach procentowy spadek liczby porodów. Przy jednoczesnym starzeniu się społeczeństwa polskiego i coraz większym zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne opiekuńcze. To jest jakiś pomysł i jakaś droga do rozwiązania naszych problemów.